Według twórców tego filmu Henryk V, czyli przyszły król Anglii, wolał spędzać czas z pospólstwem i na zabawach, a nie na dworze. Jego relacje z ojcem, czyli Henrykiem IV, były na tyle napięte, że ten chciał go odsunąć od dziedziczenia tronu. Potem udał się na wojnę z Francją, która, jak przekonuje na początku film, była sprowokowana przez Francuzów, a później z kolei, jak się okazuje, była ugartowana przez samych doradców Henryka V. Tyle Król, film z 2019 roku, film, który zdobył naprawdę sporą popularność, cieszył się bardzo dobrymi recenzjami i bardzo dobrymi opiniami. No ale czy filmowy Henryk V to ten sam Henryk V, którego znamy ze źródeł i przekazów historycznych? O tym porozmawiam z Krzysztofem Doboszem, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Oczywiście mamy wszyscy świadomość tego, że ten film opiera się bardziej na dramacie Szekspira, prawda, niż na źródłach, niż na dokumentach z epoki. No ale w tym filmie Henryk V pojawia nam się jako takie remedium na Anglię, w ten sposób powiem. Bo jego ojciec, kiedy rządzi, Henryk IV, wplątał się w wiele wojen, są rozruchy społeczne, przychodzi Henryk V, no i tak potrafił jakby ustabilizować tę Anglię. Tak rzeczywiście było?
Zdecydowanie tak. Tutaj trzeba powiedzieć jedną rzecz w obronie Szekspira być może, że Szekspir rzeczywiście konstruując swój dramat korzystał ze źródeł historycznych. Zresztą jedną z cech dramatu szekspirowskiego jest to, że tematyka jest zwykle historyczna. Tak więc historia nie jest jakoś szczególnie, w zasadzie nie jest przekłamana, trzeba powiedzieć. I Henryk V rzeczywiście według sobie współczesnych kronikarzy był tym remedium na problemy, które trapiły Anglię. Natomiast tym, co być może warto powiedzieć, to, że te problemy jego ojca Henryka IV, one nie wzięły się znikąd. Były to problemy, które wynikały tak naprawdę z tego, że z kłopotów dynastycznych. Poprzednik Henryka IV, Ryszard II, w momencie tak naprawdę swojego obalenia nie miał męskiego potomka. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz jest taka, że pod koniec swojego życia, to są mniej więcej, datujemy na lata 1397-1399, zaczął rządzić niezwykle autorytarnie i to się bardzo nie podobało. Nie podobało się zarówno możnym angielskim, nie podobało się także ludowi Anglii. I to doprowadziło do jego obalenia przez ojca naszego Henryka V, który także nosił imię Henryk.
Ja myślę, że zatrzymał przy Henryku IV w takim razie i tych relacjach z jego synem. Bo w filmie widzimy, że Henryk IV jakby trochę, a nawet bardzo nie szanuje swojego syna. Jakby ten syn, Henryk V późniejszy, on jest taki buntowniczy. On raczej pije, raczej się bawi, raczej spędza z chłopkami czas. Natomiast jego ojciec uważa go za słabego i on nawet próbuje go odsunąć właściwie od dziedziczenia, mimo że to jest jego najstarszy syn. I tron ma przejąć jego młodszy brat Tomasz. Jakby taka była relacja między nimi, taka bardzo napięta?
No właśnie, w tej narracji jest trochę prawdy, a trochę fikcji, powiedziałbym, szekspirowskiej.
Tak pół na pół, tak?
Pół na pół. Otóż przez większą część życia Henryka IV syn był lojalny wobec ojca. Na przykład podczas rebelii Persji i Mortimerów walczył bardzo zaciekle po stronie swojego ojca. W 1405 roku w bitwie pod Skipton Moor pokonał rebeliantów i schwytał arcybiskupa Yorku, Richarda Scropa, który zresztą potem został ścięty z rozkazu króla za zdradę i to niestety nie przysporzyło poklasku, że tak powiem, królowi Henrykowi IV.
A to jest to, co się pojawia na początku filmu, czyli ten bunt Szkotów? Mamy początek XV wieku, jest bitwa.
No właśnie, cały problem polega na tym, że to nie jest bunt Szkotów, tylko właśnie bunt Walijczyków, którego dołączyli, czy z którym, że tak powiem, jakby to powiedzieć, w ten sposób, do którego dołączyli właśnie ród Persich i ród Mortimerów. Bo historia, która się tam pojawia, jest taka, że człowiek, który rozpętał ten bunt, czyli Owen Glendower, był Walijczykiem pochodzącym z rodu książęcego. On początkowo studiował prawo w Londynie, następnie wstąpił na służbę do księcia Henryka Bolingbroke'a, czyli późniejszego Henryka IV, został jego giermkiem. Tam potem doszło do pewnego konfliktu o pewien majątek ziemski i w związku z tym król ówczesny Henryk IV, ponieważ interweniował jakby na niekorzyść tegoż Owena Glendowera, sprowokował go do zbuntowania się. Ten pociągnął za sobą Walijczyków. I w momencie, w którym jesteśmy na samym początku filmu, to jest rok 1402, wówczas właśnie Walijczycy pojmali Sir Edmunda Mortimera, syna trzeciego hrabiego March. No i to właśnie o jego niewoli jest mowa w filmie. Mortimer był cennym jeńcem i z tego powodu był traktowany bardzo dobrze. Co więcej, w pewnym momencie sam uległ urokowi Glendowera, wypowiedział posłuszeństwo Henrykowi IV i sprzymierzył się z Walijczykiem. I tutaj dochodzimy znowu do rodu Percy. Henry Percy, czyli ojciec tego właśnie takiego gwałtownego młodzieńca.
Buntowniczego.
Tego buntowniczego młodzieńca z początkowych scen filmu. To był człowiek, który w momencie, gdy Henryk IV dążył do tego, żeby zdobyć koronę angielską, pierwszy zakrzyknął w Westminster Hall: niech żyje król Henryk IV.
No proszę.
Czyli to był człowiek, który rzeczywiście stał u boku Lancasterów początkowo.
Tutaj dochodzimy do bitwy, do której tak naprawdę nie dochodzi, bo ten Tomasz, tak, młodszy brat Henryka V późniejszego, on chce walczyć, no ale właśnie przychodzi Henryk i mówi: nie będzie bitwy, nie chcę tej bitwy, chcę cię uchronić, będę walczyć z Persją. No i do tego pojedynku dochodzi, Henryk wygrywa, no i temat się rozmywa.
I to jest właśnie licencja poetyka. Pytanie, czy Szekspira, czy autorów scenariusza filmu. Albowiem do bitwy doszło w lipcu 1402 roku pod Shrewsbury i Hotspur rzeczywiście tam poległ, ale nie w wyniku
pojedynku,
ale po prostu w wyniku sytuacji dość nieprzewidzianej. To znaczy w trakcie bitwy podniósł przyłbicę, bo po prostu chciał zaczerpnąć powietrza. Jeden z angielskich łuczników w tym czasie dostrzegł to i po prostu ustrzelił go w twarz. Więc w bardzo przykry sposób zginął. Natomiast fakt jest taki, że sam książę Henryk Monmouth, czyli późniejszy Henryk V, walczył z rebeliantami, między innymi właśnie z ojcem Hotspera i z Edmundem Mortimerem jeszcze w roku 1405. Później w latach 1408-1409 miał swój bardzo poważny udział w ogóle w pokonaniu rebeliantów i, że tak powiem, w zamknięciu tego rozdziału w historii Anglii.
Troszeczkę odbiegliśmy od wątku, znaczy ja troszeczkę tutaj odbiegłem.
Wróćmy.
To jest strasznie zagmatwane, ta historia Anglii i Francji w tym okresie, prawda, przełom XIV i XV wieku. No ale dobra, wracając, żeby to jakoś uporządkować jeszcze. Henryk V, od czego zacząłem? Henryk V i Tomasz. I ich ojciec chce, żeby to właśnie ten młodszy Tomasz objął tron, bo swojego najstarszego syna uważa za słabego, czy wręcz po prostu niegodnego tronu. I była jakaś taka dyskusja może na temat tego, takie niezdecydowanie, że ten Henryk nie powinien w ogóle rządzić?
No właśnie, tutaj są przynajmniej ze trzy wątki. Czy była dyskusja? Nie, nie było takiej.
Nie było dyskusji.
Co do zasady, Tomasz był lojalny w stosunku do swojego brata. Co więcej, na łożu śmierci, oczywiście ta historia z tym, że ojciec z synem Henryk IV, z Henrykiem V się poróżnili, ona rzeczywiście miała miejsce, taka sytuacja miała miejsce, natomiast ona nie wynikała z uczynków ojca, tylko bardziej wynikała z tego, że Henryk V był niecierpliwy i widząc schorowanego ojca już bardzo chciał, żeby on abdykował i bardzo chciał przejąć tron. I na tym tle właśnie doszło do tego poróżnienia między ojcem i synem. W filmie widzimy, że Henryk V przybywa do łoża śmierci swojego ojca, rozmawia
tak,
z nim,
tak,
ale,
tak.
ale nie dochodzi do pojednania. W rzeczywistości do tego pojednania doszło. Co więcej, Henryk IV nawet pobłogosławił swojego syna. Tak więc tutaj też rzeczywistość wygląda troszkę inaczej. Tak jak wspomniałem, książę Tomasz był bardzo lojalny. Zaraz po koronacji Henryk V uczynił go legalnym dziedzicem swojej korony. Nie miał bowiem wtedy jeszcze syna. Później Tomasz służył we Francji. Najpierw był ze swoim bratem podczas jego wyprawy pod Azincourt, następnie jako dowódca sił angielskich we Francji. To on między innymi oblegał i zdobył w latach 1418-1419 Rouen i ostatecznie zginął na ziemi francuskiej podczas bitwy pod Barze w 1421 roku. Krótko mówiąc, był lojalny wobec swojego brata i miał udział w jego sukcesie.
No i zginął dużo później, niż to film pokazuje, bo on zginął w Walii, z tego co film mówi. Jeszcze jako młody mężczyzna.
Tak, z tego co film mówią, zginął w Walii jeszcze przed rokiem 1413, jeszcze przed koronacją.
Przed w ogóle wojną z Francją i tak dalej.
No nie do końca, ponieważ tą wojnę wypowiedział w 1412 roku Henryk IV.
Tak, 1413-12. Cały czas mi utkwiło w pamięci 15, że od tego się zaczęło.
Bo tak jest rzeczywiście w filmie.
Bo tak jest, tak, bo tak jest w filmie, tak jest. Tak jest. Przejdźmy w takim razie do tej wojny z Francją. To jest dosyć ciekawy wątek, ponieważ w filmie widzimy, że ta wojna została niejako sprowokowana przez Francuzów. Najpierw Henryk V po wyborze dostaje podarunek od Karola VI, czyli piłkę. Taką małą piłkę, właściwie kulę. Potem z kolei dowiaduje się, że Karol VI, król francuski, wysłał zabójcę, żeby zgładzić Henryka V. No i w końcu Henryk V, który na początku jest taki, o to też zaraz zapytam, bo to jest taka, on zupełnie inaczej zachowuje się niż jego ojciec, taki bardziej jest pokojowy, no ale w końcu Henryk V uważa, że to jednak za dużo, idziemy na wojnę z Francją, prawda? Dochodzi do tej bitwy pod Azincourt, no ale pytanie, czy właśnie to z tego wynikało, że Francuzi jakoś sprowokowali tą wojnę?
Przede wszystkim znowu tu mamy pomieszanie wątków historycznych z wątkami literackimi. Jeśli chodzi o tą piłkę, którą miał dostać Henryk V jako podarunek od, w zasadzie zdaje się, od delfina francuskiego Karola, według Szekspira, bo tutaj odwołuje się do tekstu dramatu, była to cała skrzynia piłek. Piłek do gry w coś, co być może przypominałoby tenisa. To jest jeden wątek. Drugi wątek to jest wątek wojny z Francuzami. Powiedzmy sobie w ten sposób. Od połowy wieku XI Francja i Anglia były ze sobą bardzo blisko związane. Za sprawą dynastii normańskiej, która w osobie Wilhelma Zdobywcy doprowadziła do podboju Anglii przez Normanów. Krótko mówiąc, zaraz po tym podboju w związku z pewną koniecznością, która dopadła Wilhelma Zdobywcę, doprowadził on do bardzo dużej reorganizacji Królestwa Anglii, to znaczy wprowadził zwyczaje panujące na kontynencie, instytucje panujące, instytucje, które były przeniesione po prostu z Francji. Wydziedziczył, czy usunął bardzo wielu posiadaczy ziemskich, którzy byli Anglosasami, i na ich miejsce wprowadził po prostu Normanów. Biskupstwa powierzył Normanom. Normanom, dla których językiem ojczystym był powiedzmy dialekt francuskiego panujący na północy Francji. W związku z powyższym, elita Anglii od połowy XI wieku co do zasady mówiła po francusku, porozumiewała się po francusku. Nawet zdaje się Henryk IV wolał mówić po francusku w takim życiu prywatnym niż po angielsku. I teraz ci władcy Anglii z dynastii normańskiej, że tak powiem tradycyjnie, byli władcami także Normandii, czyli północnej części Francji.
Tak.
Potem, kiedy się okazało, że do władzy w Anglii doszła dynastia Plantagenetów, znów te posiadłości króla angielskiego we Francji się powiększyły, dlatego że Plantageneci byli w zasadzie potomkami po kądzieli dynastii normańskiej, ale po mieczu hrabiów Andegaweni. Później jeszcze poprzez małżeństwa pozyskali inne tereny na południu, na południowym zachodzie Francji, czyli na przykład Akwitanię. Koniec końców, kiedy wybuchła wojna stuletnia, czyli mamy początek lat 40. wieku XIV, władcy francuscy byli w zasadzie seniorami, czyli panami ziem, takiego pasa ziem w zachodniej Francji, który ciągnął się praktycznie od kanału La Manche aż po Pireneje. Król, właśnie wspominany przez nas wcześniej Edward III, czyli kiedy w roku 1328 zmieniła się we Francji linia dynastyczna, to znaczy w miejsce kapetyngów weszli Walesiusze, Edward III stwierdził, że on postara się o koronę francuską, bo ma w zasadzie do niej wcale nie gorsze prawa niż właśnie Walesiusze. I stąd wynikały angielskie pretensje do korony francuskiej. Natomiast Francuzi zdecydowanie chcieli się pozbyć Anglików. Niesnaski pomiędzy obydwoma królestwami w tym okresie to była rzecz w zasadzie dość taka, no nie chciałbym powiedzieć, że normalna, ale taka na porządku dziennym.
No i dochodzi do wojny stuletniej i to, co widzimy w filmie, to nie jest taka jakby nowa wojna, tylko to jest etap po prostu tej wojny.
Tak, to jest jeden z etapów wojny stuletniej. Trzeba powiedzieć, że wojna stuletnia to był konflikt zbrojny, złożony z bardzo wielu, że tak powiem, rozczłonkowanych konfliktów, które miały miejsce na przestrzeni przeszło 100 lat. Więc okresy walk były przeplatane okresami pokoju.
No i dochodzimy w filmie do bitwy pod Azincourt. No i jak pan jako historyk tę bitwę ocenia? Bo wcześniej, kiedy rozmawialiśmy jeszcze poza nagrywaniem, miał pan pewne uwagi.
Tak, zasadniczo można powiedzieć, że twórcy filmu starali się w jakiś sposób pokazać pole bitwy pod Azincourt mniej więcej tak, jak ono wyglądało. Czyli dość wąski pasek terenu, ograniczony lasem.
Błoto, bajoro.
Tak, druga sprawa to są warunki atmosferyczne, które tak tam jest. Panowały. To jest mniej więcej zgodne z tym, co wiemy na temat tej bitwy. Także sama taktyka, którą tutaj Anglicy zastosowali, można powiedzieć, że odwołuje się do tego, co znamy z rzeczywistych opisów tej bitwy. Natomiast to, co dla mnie było takie zaskakujące, to zresztą to jest cecha całej konwencji, w jakiej jest pokazana Anglia, czy w ogóle te realia angielsko-francuskie późnego średniowiecza, to wszystko jest takie szare, czyli ci rycerze, którzy tam walczą, wszyscy są w bardzo podobnych zbrojach, prawdę powiedziawszy, ja się dziwię, jak oni siebie nawzajem rozpoznawali, kto jest po której stronie w takim wielkim tłoku, który tam jest pokazany. Zasadniczo trzeba powiedzieć, że późne średniowiecze było dużo bardziej kolorowe. Co więcej, dla arystokracji było bardzo istotne, żeby być dobrze oznakowanym, to znaczy, żeby dać się w bitwie rozpoznać z tego względu, że gdyby doszło do klęski, to mogło im uratować życie. Arystokraci, krótko mówiąc, byli cenni. Okup za nich był bardzo cenny i nikt nie próbował ich zabijać. To jest właśnie przykład dowódcy wojsk francuskich w bitwie pod Azincourt, konetabla Karola d'Alberta. I tutaj jest jedna jeszcze uwaga, że nie dowodził tam Delfin, tylko właśnie ktoś inny. I on do tej bitwy ubrał zbroję kogoś innego, nie swoją po prostu. Nie został rozpoznany i został zabity.
Przez własnych.
Tak, przez własnych. Druga sprawa, czy już któraś kolejna sprawa, to jest kwestia tego, że król Henryk V po bitwie nakazał zabić jeńców. I to nie do końca wyglądało w ten sposób, jak to jest przedstawione w filmie. Mhm. Oczywiście w filmie, jak widzimy, że Henryk bardzo się, jakby nie jest mu w smak zabijanie jeńców. Zresztą to było potępiane także w późnym średniowieczu. Natomiast wynikało to z pewnej konieczności. W filmie widzimy, że Anglicy nie byliby w stanie z tymi jeńcami gdziekolwiek się przemieścić. Natomiast w rzeczywistości do tego mordu na jeńcach doszło troszkę wcześniej, albowiem Anglicy obawiali się, że gdyby wojska francuskie uzyskały przewagę, to jeńcy, których gdzieś tam wcześniej, którzy wcześniej zostali złapani, mogliby się uwolnić i w jakiś sposób pomóc Francuzom. Dlatego też w momencie, kiedy Henryk V zobaczył, że Anglicy zdobywają przewagę, nakazał bardzo szybko zakończyć to morderstwo.
No właśnie, ale czy Henryk V był taki też pokojowy? O tym też pan przed chwilą wspomniał. No to widzimy w filmie, że Henryk IV to taki typowy wojownik, który, no właśnie, rozpętuje wojny. Natomiast Henryk V jakby się z tym nie zgadza i on traktuje wojnę, walkę w ogóle, jako taką ostateczność. A cały czas stawia mimo wszystko na pokój, nie na takie, nawet jeżeli Francuzi tutaj prowokują tą wojnę, to pisze nawet w tym liście do Karola VI, że on się nie da jakiejś, troszeczkę przesadza oczywiście, ale nie da się jakiejś dziecinnej prowokacji.
Zdecydowanie. Henryk V jest uważany, także przez współczesnych był uważany za władcę, który starał się być sprawiedliwy wobec wszystkich, niezależnie od statusu, niezależnie od pochodzenia. Był przekonany, że dobrobyt królestwa zależy od uczciwości i sprawiedliwości króla. I zasadniczą cechą jego polityki było dążenie do ugody. O ile Henryk IV...
Zjednania w ogóle Anglii?
No właśnie, zaraz do tego dojdę. O ile Henryk IV zmuszony oczywiście przez sytuację zmagał się z buntami i zbrojnie te bunty likwidował, o tyle Henryk V starał się zjednywać sobie arystokrację. Na przykład zwolnił z aresztu domowego osadzonego w nim przez Henryka IV Edmunda Mortimera, który mógł być jego rywalem do tronu. W przeddzień koronacji obdarzył go jego brata orderem łaźni, jednym z najwyższych wówczas angielskich odznaczeń. I potem, co więcej, dopuścił do grona swoich najbliższych doradców. Henryk V także umożliwił synowi Henryka Persiego, Hotspera, powrót do Northumberland. Czyli generalnie był to człowiek o bardzo dużym takim poczuciu sprawiedliwości i mściwy był tylko wobec tych, którzy podważali jego autorytet. I to na to kronikarze też zwracali uwagę.
Czyli był mniej awanturniczy niż jego ojciec.
No właśnie pytanie, czy jego ojciec był awanturniczy, czy to wynikło bardziej z sytuacji, w której postawiły go bunty. z którymi musiał się zmagać. Henryk V był w o tyle innym, że tak powiem, położeniu, że bardzo szybko, bo wstępuje na tron w roku 1413, w 1415 likwiduje bunt, czy inaczej, w 1415 likwiduje najpierw spisek Cambridge'a i Greya, co jest pokazane zresztą w filmie, z tym, że ten spisek w filmie polega na spiskowaniu z królem francuskim, natomiast w rzeczywistości to był spisek wewnątrz angielski, że tak powiem, który miał na celu osadzić Mortimera na tronie. Zresztą sam Mortimer przekazał informację królowi, król bardzo szybko spiskowców zabił, przepraszam, król bardzo szybko spiskowców osądził i skazał za śmierć na zdradę.
Na jedno wychodzi.
Na jedno wychodzi, ale to być może jest bliższe prawdzie, bo to nie sam król ich zabił. Natomiast to zapewniło królowi, że tak powiem, brak później tego typu sytuacji. To znaczy wszyscy wiedzieli, że jeśli porwą się na władcę, to skończą tak jak Cambridge i Grey. Druga sprawa, ten sam rok, niewiele później, bo to, ta sytuacja miała miejsce w sierpniu, natomiast w październiku bitwa pod Azincourt, która doprowadziła w jakiś sposób do podniesienia autorytetu króla i do zjednoczenia jednak wokół niego zarówno możnych angielskich, jak i prostego ludu.
Czyli to film akurat dobrze pokazuje.
To film dobrze pokazuje, zdecydowanie.
W filmie pojawia się jeszcze ktoś taki jak Falstaff, taki towarzysz właściwie tego Henryka V, a potem niejako marszałek w ogóle jego armii. No ale to rozumiem postać chyba fikcyjna z tego, co pan mówił wcześniej.
Tak, ja bym powiedział, że John Falstaff to jest takie sumienie Henryka V troszkę.
W ten sposób.
Ja go widzę w ten sposób i to jest postać fikcyjna, to jest postać zaczerpnięta z dramatu Szekspira. Podobnie zresztą jak pani, która jest właścicielką gospody, w której przed objęciem tronu Henryk Monmouth właśnie ze swoim przyjacielem Johnem Falstaffem, że tak powiem, imprezują. Co ciekawe, ta pani nazywa się Quickly w oryginale, natomiast w polskim tłumaczeniu z końca XIX wieku tej sztuki jej nazwisko jest przetłumaczone jako pani Żwawińska.
Czyli mamy polski akcent jeszcze.
Zdecydowanie.
To w takim razie na sam koniec, mamy jeszcze parę minut, to wykorzystajmy. Pana zdaniem, na ile ten film jest dokładny, czy raczej zgodny z tą historią? Mamy świadomość tego, że to jest oparte na dramacie Szekspira, prawda? Natomiast czy my z tego filmu możemy się czegoś uczyć? Czy raczej nie?
Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, że to jest oparty film na dramacie Szekspira. On w gruncie rzeczy pokazuje bardzo dużo, zwłaszcza jeśli chodzi o Henryka V, pokazuje bardzo dużo takich... inaczej. Zwłaszcza jeśli chodzi o Henryka V, film ten wykazuje dużo takich cech, powiedziałbym, zgodnych z tym, co wiemy o Henryku V. Natomiast postać samego króla, tak jak przedstawiona przez Szekspira, wydaje mi się, jest bardzo pouczająca zarówno dla ludzi jego czasów, jak i dla nas. Dlatego, że jest to pokazana taka uniwersalna postawa człowieka, który zmaga się z jednej strony z swoim wewnętrznym poczuciem sprawiedliwości, z drugiej strony jest zmuszony do pewnych czynów, żeby utrzymać swoją władzę. I to jest właśnie ten dramat. Chciałbym tutaj dodać może jeszcze kilka słów na temat samego Henryka V, bo trzeba powiedzieć, że miał bardzo dobre opinie wśród współczesnych i zaczęliśmy od tego rozmowę. Tak. Warto do tego wrócić.
Przypomnijmy, był zabawiaką i raczej nie spędzał czasu na dworze, a bardziej tak w mieście bym powiedział.
No właśnie, może nie tyle kwestia tego czy to było, powiedzmy, wśród pospólstwa, czy gdzie indziej. Natomiast zdecydowanie był człowiekiem, który lubił się bawić. W młodości niewątpliwie nie stronił od uciech życia, w szczególności od rozwiązłości, co zresztą
widzimy też
bardzo skrupulatnie wypominają. Dość wcześnie też osiągnął doświadczenia, no niestety w zabijaniu, albowiem już w wieku 15 lat stoczył pierwszą bitwę. I to ta bitwa od razu przyniosła mu sławę dobrego żołnierza i stratega. Ba, doskonałego żołnierza, można powiedzieć, i doskonałego stratega. Generalnie, z tego co o nim wiemy, to był człowiekiem dobrze zbudowanym. Był zwinny, zamiłowany w sportach, ponoć niezwykle szybko biegał. Nie interesowały go zbytnio, co ciekawie, turnieje rycerskie, w przeciwieństwie do Karola VI, jego teścia. Był za to miłośnikiem muzyki i książek. Uwielbiał śpiewać, czytał w języku angielskim, francuskim, walińskim i po łacinie. Był koneserem sztuki, był koneserem architektury, był doskonale wykształcony. I angielscy kronikarze ogólnie bardzo go chwalą. Przypisują mu cechy takie jak rozwaga, myślenie perspektywiczne, wielkoduszność, siła, wytrwałość, waleczność. Niewątpliwie był powściągliwy. Jego postać wzbudzała respekt i tak jak to widzimy w filmie, był małomówny, ale potrafił doskonale słuchać. Cechowała go generalnie bardzo wysoka samodyscyplina, co można powiedzieć. No w kontekście tego, co robił we wczesnej młodości, było, no jest, wydaje się dość dziwne, a jednak był melancholikiem. Triumf potrafił przyjmować z powagą, z kolei w przeciwnościach losu zachowywał optymizm. Cenił zdrowy rozsądek i to też w filmie widać. Potrafił z niego korzystać, bo to są dwie rzeczy też, które niekoniecznie muszą iść z sobą w parze. Miał talent do poznawania się na ludziach, ale swoich praw potrafił dochodzić dość agresywnie. Z drugiej zaś strony, za punkt honoru poczytywał sobie być uprzejmym dla każdego i to jest właśnie taki rys szczególny tej osoby. Przez 7 lat po wstąpieniu na tron zachowywał czystość, czyli przez 7 lat 1413-1420, to jest ślub z Katarzyną de Valois. Więc można powiedzieć, że przemiana młodzieńca, jakim był Henryk Monmouth, w króla Henryka V, była czymś niezwykłym zarówno dla jemu współczesnych, jak i dla ludzi XXI wieku. Jest ciągle inspirująca. Czy miał wady z drugiej strony? I tutaj wskazuje się właśnie na tą bezwzględną brutalność, gdy kwestionowano jego autorytet.
Czyli w takim razie z tego filmu możemy jednak sporo wnieść na temat Henryka V i jego cech.
Tak w mojej ocenie tak.
Moim i Państwa gościem był dr Krzysztof Dobosz, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.